zbawia świat.
Zapraszamy Państwa na audycję o dziełach sztuki, które mają wartość uświęcającą.
I artystach, którzy poprzez swoją twórczość ukazywali swoją więź z Bogiem.
Audycja Piękno zbawia świat, Radio Jasna Góra. Zapraszamy.
Drodzy radiosłuchacze, to już kolejna niedziela wielkanocna, gdy spotykamy się wspólnie w audycji Piękno zbawia świat. Izabela Banaszewska
i ojciec Tomasz Mordziałek. Witamy Państwa bardzo serdecznie.
Trwamy w okresie wielkanocnym, jesteśmy w Montach Chrystofanii. Chcemy się radować i jednocześnie przeżywać to, co przeżywali uczniowie, apostołowie i również inne postacie biblijne. Chcemy czerpać z ich doświadczenia, odnajdywać nieraz to w naszym życiu, czy też uczyć się konkretnie od nich tego, co może nas spotkać, czy tego, co z ich doświadczeń my możemy wciągnąć do tej rzeczywistości, które wydaje się nam, że ni w ząb jakoś się pokrywa, czy w żaden sposób może nie odnosi się do naszego życia, chociaż tak naprawdę jest przeciwnie. I dzisiaj podobnie chcemy spojrzeć na to jedno wydarzenie, mi się wydaje, że bardzo bliskie każdemu z nas, czy ono jest bardzo szerokie, ale my zamykamy się w jednej klatce, w jednym momencie, a jesteśmy wraz z uczniami, którzy udają się do Emaus. W sumie już przeszliśmy sporą tą drogę, bo zatrzymaliśmy się w Gospodzie już z wędrowcem, który do uczniów Kleofasa i też jak podaje święty Grzegorz Wielki, jak dobrze pamiętam, ze świętym Łukaszem, który napisał tąże scenę w swojej Ewangelii w Gospodzie. I jesteśmy w jakim momencie? No to już przedstawia nam mistrz malarstwa, a jest nim Caravaggio.
Jak się za chwileczkę okaże, ta scena była bardzo bliska naszemu mistrzowi. Dlaczego? Ponieważ przyglądamy się na Caravaggio oczywiście jako na mistrza realizmu, jako na tego, który zrywa z renesansową idealizacją piękna ciała ludzkiego. Wprowadza malarstwo barokowe na zupełnie nowe rejony. Wprowadza dramatyzm, intensywność emocjonalną, przenikliwy realizm, no posunięty do granic możliwości. Oczywiście również i od momentu jego malarstwa mówimy o chiaroskuro, o światłocieniu takim dramatycznym, tak? Mówimy o tym, że zmienił, zastąpił oskuro, czyli cienie, przemienił je w chiaroskuro, czyli światłocienie, łapał obiektyw, olśniewające światło i tym samym kontrastował je z ciemnością w swoich obrazach. Fantastyczny malarz, który malował bez rysunków, bez dodatkowych szkiców, po prostu podchodził do płótna i tworzył dzieła doskonałe, dzieła realistyczne. Miał niestety także dość trudne i burzliwe życie, dlatego też chcę nawiązać do naszego obrazu, ale najpierw spójrzmy właśnie, jak to jego życie wyglądało, bo temu się nigdy jeszcze nie przyglądaliśmy. Otóż Caravaggio, gdy miał 5 lat, on oczywiście przychodzi na świat w Lombardii, w Mediolanie. Gdy miał 5 lat, w Mediolanie zapanowała epidemia dżumy. Rodzina ucieka do miejscowości Caravaggio, od której właśnie nasz artysta, czyli Michelangelo Merisi, otrzymuje swój przydomek. Jego ojciec był dekoratorem wnętrz i nadzorcą budowlanym Francesca I Sforzy w Mediolanie, więc rodzina żyła na jakimś dostatecznym poziomie, ale bardzo szybko osierocił swoje dzieci i swoją żonę. Zostawił 5 dzieci. W związku z tym Caravaggio musiał terminować w mediolańskich pracowniach. W niej jednej z nich, u mniej znanych artystów, był mocno wykorzystywany. Bardzo szybko poznali się na jego talencie i zresztą taka była praktyka, że tych zdolniejszych adeptów mocniej wykorzystywano. Oczywiście narastała w nim frustracja. Musiał malować sceny rodzajowe, musiał malować to, co było wówczas modne, tak? A więc sceny rodzajowe, martwe natury, na sposób komercyjny. Dodatkowo jeszcze nie pozwalano mu się podpisywać własnym nazwiskiem. Zarabiał bardzo mało. No, znamy te klimaty w momencie, kiedy mamy pracowników, którzy czują swoją zdolność, tak? Wiedzą, na czym polegają ich zalety. Nagle, jeżeli zarabiają niewielkie pieniądze, ta frustracja narasta. Być może i to przyczyniło się do takiej gwałtowności jego charakteru, która także przeszła niemalże do legendy. Dopiero kardynał Francisco Del Monte proponuje naszemu artyście stanowisko nadwornego malarza i docenia jego talent. To jest takie troszeczkę wyzwolenie się. On staje się jego największym protektorem. Caravaggio wreszcie może malować samodzielnie. Zdobywa swobodę twórczą. Później kolejnym takim protektorem będzie kardynał Borghese. Artysta przeprowadzi się wówczas do Rzymu. Oczywiście, to jest to epoka baroku. On stanie się na terenie Rzymu najsłynniejszym malarzem, o czym mówiłam na początku. Zrewolucjonizuje malarstwo nie tylko rzymskie, generalnie włoskie. Ale będzie tam wiódł właśnie to swoje awanturnicze życie. I to niestety doprowadzi do sytuacji, w której poprzez udziały w bójkach będzie się musiał ukrywać. W 1605 roku w konsekwencji swoich uczynków ucieka z Rzymu do Genui. Powraca, ale po kolejnej awanturze, która kończy się śmiercią rywala, wyrusza do Neapolu. Następnie na Malcie schronienia udziela mu zakon kawalerów maltańskich i to mimo niestety reputacji. Zakon nie wchodził w żadną współpracę z osobami, które nie miały nieposzlakowanej opinii. Mimo to właśnie udziela schronienia Caravaggiowi. Wszyscy dookoła poznają się na jego talencie. W każdej miejscowości, w której jest, maluje genialne obrazy. No ale to wszystko do momentu, aż podczas gry w karty znów sięga po sztylet i rani jednego z kawalerów maltańskich. Zostaje skazany na banicję, a nawet wtrącony do więzienia. I znów przychodzi mu ktoś z pomocą, ucieka na Sycylię. Sprawiedliwość i odwet kawalera maltańskiego dopada go w Neapolu. Zostaje oszpecony, tam po raz kolejny pomaga mu rodzina Kolonych. No i tutaj dochodzimy do momentu, kiedy w 1606 roku powstaje Wieczerza w Emaus, na którą dziś spoglądamy. Zobaczmy zatem, jakie emocje towarzyszą naszemu malarzowi, w jakim stanie emocjonalnym on maluje to dzieło. Musi się nieustannie ukrywać, uciekać. Co robili uczniowie z Emaus, jeżeli się tak zapytujemy o to, prawda? Oni uciekali przecież, ojcze z Jerozolimy, nie chcąc podzielić losu Jezusa.
Dokładnie, przerażeni tym, co też usłyszeli od niewiast, które mówiły, że zostały grób pusty. No i jeszcze dwóch mężczyzn w bieli też i słysząc to, co opowiadał jeden z apostołów, no nie chcieli dać wiary, więc po prostu czmychnęli, oddalając się od Jerozolimy bez nadziei, bo spoglądali przecież na Jezusa też, jak czytamy to w Ewangelii Janowej, myśmy się spodziewali, że On przywróci Królestwo Izraela, no wyzwoli Izraela. To się nie dokonało, to się nie stało. Tą całą historię mniej więcej na pewno znamy. My, jak już wspomniałem na samym początku, wraz z Caravaggiem jesteśmy już w Gospodzie. Jest wieczór, mamy moment posiłku i ta klatka, dokładnie klatka w sensie czasowa, która zamyka nam który moment, a to jest moment, który ja spoglądam, ja widzę, ja rozczytuję takiego napięcia, że już, a jeszcze nie. Wiedzą, z kim mają do czynienia w pewien sposób, ale jeszcze może czegoś troszeczkę brakuje. W Ewangelii tam też jest taki, nie widzimy tego do końca, bo oczywiście jest nam to przedstawione tak ładnie, ciurkiem, nie mamy dodatkowych, nie wiadomo ilu przymiotników opisujących, nie wiadomo jakie uczucia i chronologicznie rzeczy. Jest to ładnie opisane, natomiast na obrazie wydaje mi się, że właśnie jesteśmy zamknięci w tym momencie. Da się to wyczuć, no ale oczywiście powoli i spokojnie, co ogólnie też widzimy na obrazie, no to Jezusa będącego przy stole, dwóch uczniów, karczmarza i jego żonę, którzy stoją niejako za Jezusem. Karczmarz spoglądający na Jezusa, też na gest, który czyni, no i żonę karczmarza, która przynosi kolejne danie na wieczerze. Tutaj pewnie jeszcze do tego wrócimy, ale mnie to też jakoś przykuło wzrokiem, co na to niesie. I po gdzieś mojej fantazji to troszeczkę bardziej gdzieś rozbudziło, troszeczkę idąc może dalekimi rozważaniami, interpretacjami, ale to oczywiście spokojnie, co możemy na pewno jeszcze tutaj dodać i wspomnieć, pani redaktor, jeśli spoglądamy na to dzieła mistrza Caravaggia.
Myślę, że w ogóle nasi słuchacze mogą być zaskoczeni, że wybraliśmy, ojcze, akurat ten obraz. To jest druga wersja tematu, który zrealizował Caravaggio. Dużo bardziej znana jest wersja pierwsza. One się zdecydowanie różnią nastrojem. Jest identyczna kompozycja, natomiast stylistyka całkowicie inna. Tam mamy światło rozproszone, tutaj te słynne tenebre, czyli ciemności, są zrealizowane w doskonały sposób. Mamy tutaj też doskonałe studium starości, patrząc na postacie karczmarza i jego żony, pomarszczonych, doświadczonych życiem, trudnościami z całą pewnością losu ludzi. Zobaczmy, że postać Jezusa wyłania nam się z całkowitej ciemności. I mamy w tym obrazie ogromne połacie absolutnej czerni i są też miejsca całkowicie rozbielone. Teraz zobaczmy znów, jak Caravaggio buduje ten nastrój i jak prowadzi nas, oglądających, w tej interpretacji. Jakie miejsca tego obrazu są najjaśniejsze? No owszem, rozświetlona jest twarz Jezusa. To na pewno. I to widzimy w środku obrazu, dlatego jest to dla nas od razu czytelne. Ale wcale nie twarze wszystkich innych uczestników. Zobaczmy, że najbardziej jasnym miejscem tego obrazu jest blat stołu. Obrus, na którym stoi wieczerza, tak? Ta wieczerza, którą błogosławi Chrystus. To na tym stole dokonuje się to, co najważniejsze, ponieważ to właśnie dzięki tej wieczerzy, dzięki temu, co się wydarzyło przy stole, dzięki błogosławieństwu i łamaniu chleba, dokładnie jak mówi Ewangelia, spadło to poznanie na uczniów, tak? Zostali ogarnięci poznaniem i rozpoznają właśnie tutaj tego swojego towarzysza podróży. W nim rozpoznają Jezusa. Można powiedzieć, że całe to pomieszczenie, jeżeli Jezus jest tutaj podmiotem i czynność, którą wykonuje, tak, błogosławieństwo jest dla nas najważniejsze, jest orzeczeniem, to zobaczmy, że wszystko, co się tutaj dzieje, pomieszczenie, stół, to, co na stole, pomijając naszych dwóch uczniów, karczmarka, jej mąż, wszystko to, co się tutaj znajduje, jest grupą orzeczenia, tylko po to, aby dokonało się to błogosławieństwo, aby na uczniów, no właśnie, spłynęło poznanie, kim jest ten człowiek, z którym przecież spędzili kilka godzin, tak, idąc w drodze i miało się ku wieczorowi. No to jest niezwykłe, to jest piękne, jak artysta kieruje tutaj interpretacją. Rzeczywiście nastrój, jaki został tutaj zachowany, to jest nastrój niepokoju i z całą pewnością nastrój niepokoju towarzyszył Caravaggiowi. Tak jak już mówiłam, w wyniku konsekwencji różnych epizodów życiowych, jakie towarzyszyły artyście, on się tutaj genialnie dopasowuje właśnie do tej sceny.
I skupiając się na tym wyłanianiu się Jezusa z ciemności ku światłu, no to pięknie też obrazuje właśnie ten moment tego poznania, ale jeszcze nie do końca. Jeden z uczniów, który ręce wręcz prawie, że ma zaciśnięte na brzegach stołu, jakby chciał się podnieść i rzucić na Jezusa, raczej rzucić się w jego objęciach, przytulić go, no bo ten, którego miłował, jego mistrz, żyje, tak? On był bez nadziei. Drugi uczeń, który powoli rozkłada ręce, jak miałby się to dokonać po prostu, żeby one, tak jak to widzieliśmy w pierwszym dziele Caravaggio, uczcie w Emaus, gdzie jeden z uczniów po prostu miał teatralnie ręce szeroko rozwarte, tak ten tutejszy uczeń w tymże dziele, no myślę, że prawie że do tego samego by dążył również, żeby wyrazić ogromną radość i może podobnie jak ten trzymający się brzegów stołów, uczeń też rzucić się niejako w ramiona Jezusa. No ale jest karczmarz, który nie ma pojęcia, co się dzieje. Tak spogląda ze zdziwieniem na rękę Jezusa, która błogosławi już połamany chleb. No i żona karczmarza, która totalnie wydaje mi się, że nie interesuje się tym, co dzieje się wokoło. Po prostu przyniosła kolejne danie, chcąc położyć je na stole i zająć się kolejnymi czynnościami. I jest to rzecz wspaniała dla nas w interpretacji na tu i teraz. A czym ona jest? Otóż pierwszą rzeczą jest to, że zmartwychwstały chce objawiać się, urzeczywistniać, odkrywać przed swoimi uczniami w momencie łamania chleba, w momencie Eucharystii, w tym szczególnym czasie. Zobaczmy, wcześniej ich oczy były na uwięzi, jak czytamy w Ewangelii Łukaszowej. Nie poznali go, mimo że był przy nich bardzo blisko. Jak Maria Magdalena, która dopiero w momencie usłyszenia swojego imienia rozpoznała Jezusa. Tak oni dopiero w tym, jak podają niektórzy komentatorzy, tak charakterystycznym najprawdopodobniej momencie, czymś, co było znakiem rozpoznawczym Jezusa, właśnie łamanie i błogosławienie chleba, w tym go zobaczyli. I my również, jako jego uczniowie, to jest bardzo ważne, mamy tą możliwość, by nasze oczy niejako się uwolniły, byśmy zobaczyli Jezusa. Bo, i tu jest pytanie, na ile jesteśmy jego uczniami? Bo możemy być jak ten karczmarz i będąc na uczcie eucharystycznej, kompletnie się dziwić, co się dzieje. Może nam się to wydawać wszystko jakimś teatrem, czymś dziwnym i w ogóle nas to nie ruszać. Albo być jak ta żona karczmarza, która po prostu przychodzi, nic ją specjalnie nie interesuje, nic ją nie łapie, no i odchodzi. I nic z tego nie ma. Albo jak uczniowie w pełni napięciu. To jest ten, któremu uwierzyłem. To jest ten, który żyje, który pokonał śmierć i który jest przede mną, który mnie kocha, który oddał za mnie życie. No, możemy tutaj na pewno listę jeszcze coraz większą dawać i wymieniać, ale teraz nie o to chodzi. Myśl Łukasza z Ewangelii, i która objawia nam się w tym dziele Caravaggia, jest rozpoznanie Chrystusa właśnie w momencie łamania chleba, w momencie Eucharystii. I tu myślę, i to jest dla każdego z nas, od momentu, od kapłanów, poprzez każdego innego wiernego, jest to, że gdy idę na mszę świętą, właśnie z tym zamiarem, że to tam będzie moment, kiedy będę mógł zobaczyć i kiedy będę mógł być z moim mistrzem. Myślę, że jeszcze dobrze byłoby tutaj w całej sytuacji i ogólnie odnosząc się do całej Ewangelii, która w wydaniach nowszych, patrzy tu o XX wieku, jest zatytułowana Uczniowie z Emaus, napisał święty Augustyn. Nieobecność Pana nie jest nieobecnością. Miej wiarę, a z tobą jest ten, którego nie widzisz. Oni, gdy Pan z nim rozmawiał, nie mieli nadziei, że on może zmartwychwstać. Stracili wiarę, stracili nadzieję. Szli martwi z żywym, szli martwi z samym życiem. Z nimi szło życie, lecz w nich sercach jeszcze nie odnowiło się życie.
Zobaczmy, ojcze, jeszcze, że niezwykle ważne jest to, bo ojciec tutaj zapytał o żonę karczmarza, że ona ma coś na misie, jakiś kawał mięsa, ale to mięso nie wylądowało na stole. Na stole mamy za to już połamany chleb. I jest też dzban. Rozświetlony stół, na co już zwróciliśmy uwagę. Ewidentnie Caravaggio pokazuje nam tutaj, wprowadza nas w figurę Eucharystii. To dlatego potrzebna była tutaj ta pani karczmarka, żeby z jednej strony zasugerować, gdzie jesteśmy, tak, że znajdujemy się w gospodzie, że jest to wieczerza. Ale nie przystawało chyba, żeby po prostu to mięso już wylądowało na stole. Tutaj akurat w tym obrazie, który rzeczywiście niesie z sobą wyjątkowo kontemplacyjny nastrój, w odróżnieniu od wersji, która powstała kilka lat wcześniej. W tym akurat obrazie Caravaggio daje nam sugestię figury Eucharystii. To dlatego tutaj te wszystkie inne postacie w obrazie nazwałam grupą orzeczenia, tak? Że najważniejsze jest to, że dokonuje się błogosławieństwo, które my kojarzymy z Wielkim Czwartkiem, z ustanowieniem Eucharystii, z momentem, kiedy Chrystus spędza po raz ostatni wieczerzę ze swoimi uczniami, prawda? To błogosławieństwo, gest błogosławieństwa, ten skromny posiłek, który w tej chwili stoi na tym stole, no rozświetlony blat i uniesiona do błogosławieństwa dłoń Chrystusa nad tym stołem, ewidentnie to pokazuje. Poza tym oczywiście Jezusa mamy w samym środku. Obraz ten z drugiej strony też, bo mówiliśmy o tym, że jest tutaj kontemplacja, surowość, oszczędność, w pewnym sensie także i smutek, ale niesie nadzieję. I tę nadzieję pokazują nam apostołowie, bo oni właśnie rozpoznali. Karczmarz się przygląda, co to właśnie, co to jest. Czy to jest spektakl, czy to jest jakieś misterium, co się tutaj dokonuje. Bo coś ewidentnie się dokonuje. On jest tego świadkiem, on spogląda z zaciekawieniem. Pani karczmarka jest smutna, natomiast nasi uczniowie już nie, bo oni rozpoznają Jezusa. Jeden z nich, ten z prawej strony obrazu, on wpatruje wzrok głęboko w Jezusie, tak? Ma napięte żyły dłoni, trzyma ten blat z takim zacięciem. Faktycznie on powściąga emocje, żeby się nie rzucić, tak? Drugiego z kolei nie widzimy twarzy, ale widzimy jego gesty. Więc on też, no dla niego to jest nowość, pewnego rodzaju nowum, które nagle staje mu przed oczyma. Spływa na niego oto poznanie, kim jest ten, którego on uważał za wędrowca, tak? Że to jest Jezus, że to jest nadzieja. No właśnie, tej nadziei na ten moment jest pozbawiona pani karczmarka, ale ta nadzieja z tego obrazu jednak mimo wszystko bucha.
To prawda. Nadzieja, którą, jak wspomniałem, o której napisał święty Augustyn, byli pozbawieni, sami się pozbawili, uczniowie uciekający z Jerozolimy, a idący w stronę Emaus i zapewne jeszcze dalej. Sami wiemy, tak myślę, może z własnego doświadczenia, czy z relacji innych, jak naprawdę potrafi być dotkliwe, brak nadziei. A to też jest jedna z rzeczy, tak zwanych cnot kardynalnych, tak, wiara, nadzieja i miłość, co trzyma chrześcijanina. Benedykt XVI, pisząc jeden z dokumentów Kościoła, nie pamiętam, czy to już była adhortacja, chyba najprawdopodobniej tak, spe salvi, nadzieja zbawienia. To jest to, co trzyma chrześcijanina. Nadzieja w tym, że będzie ratunek dla mnie, jest dla mnie ratunek, który mogę przyjąć, a który później skutkuje tym, że jest przede mną otwarte życie wieczne, życie w szczęśliwości, życie z Bogiem, który jest miłością. A spoglądając na panią kaczmarkę, to te mięso, które niesie, ja widzę tam i tak prawdopodobnie jest żeberka. I ta moja interpretacja...
Raczej porządne żebro.
No tam, nie, no tam jest parę tych żeber, tak? Bo to jest taki większy kawałek. No i no już się dzieląc tym, powiedzmy, daleko idącym spojrzeniem, on niesie kobieta, żebro, no to jakieś odniesienie do Ewy. Ale no dalej gdzieś moje myśli już przestały się łączyć z czym dodatkowo, będąc nie, w okresie, w czasie Eucharystii. Oczywiście jako jakiego typu figury, którą mamy w Emaus, w tejże gospodzie, jak to by się z tym łączyło, z czym mamy tutaj doświadczenie? Bo Jezus jest nowym Adamem, tak? Nowa Ewa, teologicznie to jest Maryja, więc jak z tym żebrem, jak z tą kobietą, która jest żoną karczmarza? Nie wiem, może wam Duch Święty coś pomoże w tej sytuacji, co Caravaggio miał na myśli, dlaczego akurat to jest tak to ujęte, a może po prostu tak, bo tak, przedstawiając jakieś danie z tamtejszych stron, gdzie malował akurat tą drugą wieczerzę w Emaus.
Mogło tak być właśnie, ponieważ no, pamiętajmy o tym, że Caravaggio był realistą. No, spójrzmy na właśnie to studium starości, które nam tutaj zaserwował w przepiękny sposób ukazane. Studium właśnie postaci starszej. Nie ma tutaj brzydoty, jeszcze dodajmy. Absolutnie. I to jest piękno właśnie. Piękno postaci starszej, dotkniętej życiem. I jeżeli realista, to być może, że właśnie wiele szczegółów z tej gospody, w której był, w miejscowości, w której malował ten obraz, a bywał w wielu gospodach, o czym też wiemy, że często zaglądał również i do kieliszka, że namalował właśnie takie podstawowe potrawy regionalne, jedzone przez ludność południa Italii, bo to właśnie tam powstaje ten obraz. Ale nie zapominajmy jednak o tym, że najważniejsze jest dla nas tutaj błogosławieństwo. To dlatego, by dokonało się błogosławieństwo, znajdują się w tym obrazie wszystkie inne postacie, tak? Wszystkie szczegóły w tym obrazie. Najważniejsza jest postać Jezusa i Jego błogosławieństwo tych pokarmów, łamanie chleba, bo chodzi właśnie o to, abyśmy zdali sobie sprawę z tego, że poznanie spłynęło na uczniów właśnie dzięki tej wieczerzy. No i to też rodzi pytania. Kiedy takie poznanie spływa na nas? Co jest potrzebne do tego, aby nasze oczy przestały być na uwięzi? Jaka sytuacja? Może sami powinniśmy sobie właśnie na tego typu pytania odpowiedzieć.
I z tym pytaniem zostawimy was już w tej dzisiejszej audycji Piękno zbawia świat, a pozwólcie, że od mojej strony pożegnam się z wami fragmentem tekstu z księgi proroka Jeremiasza, który mi przyszedł, no tak konkretnie, pozwolę sobie go przytoczyć. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać jeden mówiący do drugiego: poznajcie Pana, wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają mnie, wyrocznia Pana, ponieważ odpuszczę ich występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał. Eucharystia, która jest ofiarą naszego Pana, ale jednocześnie i ucztą. Drodzy radiosłuchacze, nie tyle wzywać poznajcie Pana, ale no, udajcie się na Eucharystię i czerpcie z Jego obecności. Tego wam w tym kolejnym czasie okresu wielkanocnego serdecznie życzymy.
Bardzo dziękujemy za dzisiejszą obecność i mówimy do usłyszenia. Piękno zbawia świat.
Zapraszamy Państwa na audycję o dziełach sztuki, które mają wartość uświęcającą.
I artystach, którzy poprzez swoją twórczość ukazywali swoją więź z Bogiem.
Audycja Piękno zbawia świat, Radio Jasna Góra. Zapraszamy.